Drogi, dwa dni do końca sezonu regularnego i nadal nie wiemy, kto zagra z kim w pierwszej rundzie w playoffów. To jest niesłychane. Jest nieprawdopodobne. To jest złe.
Kiedy tak było? Kiedy tak ostatnio było, że nie wiedzieliśmy nic?
Nigdy. Nigdy. Mam wrażenie, że nigdy. Nigdy tak nie było. Nigdy tak nie było, że na dwa dni przed końcem sezonu nawet nie znaliśmy ani jednej pary.
Jednej malutkiej paruni nawet nie mam.
Tak, ja się nawet zastanawiam, czy czegoś w ogóle, czy jest coś, czego możemy być pewni. Ale czy w ogóle jest coś, czego możemy być pewni na świecie, w naszym życiu? To też jest inne pytanie. Nawet nie wiem,
To pytanie w ósmą rocznicę katastrofy jest bardzo takie na miejscu.
Lub 21. rocznicę, od kiedy San Antonio Spurs zaczęli awansowywać do playoffów. Tadam! Najdłuższa seria w amerykańskim sporcie i to nikt nie jest nawet blisko. Teraz. 21 awansów z rzędu Spurs. Na drugim miejscu są Pittsburgh Penguins w hokeju. 12.
Ale czy już awansowali? Awansowali, rozumiem.
Tak, tak.
Już to się zdarzyło.
Rudy Gay kontra Sacramento.
Dobrze, to dla tych wszystkich, którzy są troszeczkę nie doinformowani, brakuje im trochę tego takiego spojrzenia na tabelę, czy mógłbyś tak być uprzejmy i przybliżyć jakby, gdzie jesteśmy? Co się jeszcze może wydarzyć?
Królu tabeli. Ty mi mówisz, żebym ja to zrobił, królu tabeli? Przecież to twoja pasja. Dobrze, spróbuję. Ja ale spróbuję, ja tylko wiem. Nie wiem na ile...
Spróbuj jakby powiedzieć, co jest jakby, gdzie jest najbardziej prawdopodobny i nieprawdopodobny scenariusz w kontekście tego, kogo będziemy zakopywać za chwilę.
Minnesota albo Denver mecz rozstrzygnie to, kto wejdzie do playoffów w środę.
Po prostu.
Mhm.
To jest tak proste.
To jest tak proste. Kto wygra, ten wchodzi. W momencie, w którym Pelicans zrobili playoffy, nie spodziewałem się, brawo, Minnesota gra z Denver o awans. W środę. That's all.
Już.
That's all. Kto wygra, ten wchodzi.
Czyli rozumiem, że Nowy Orlean jest już tam.
Tak, Pelicans już są w playoffach.
To muszę powiedzieć, że to jest jedna z bardziej pozytywnych zaskoczeń tego sezonu.
Moje największe zaskoczenie, patrząc co mówiłem w lutym przed klubem, pubem Winners w Warszawie. Gestykulując tak głośno mówiąc, że Anthony Davis nie jest w top 150 najlepszych graczy NBA prawdopodobnie. Tak byłem pijany, że już to zdążyłem powiedzieć.
No nie, ale nikt chyba z nas nie wierzył, a znowu ja nie chcę przechodzić przez dyskusję o Kazinsie.
Tak, możemy tu
zostać. Że on będzie w stanie to ciągnąć. To jest oczywiście wielkie szapoba przed Drew Holidayem, bo bez niego to na pewno by się nie stało. No i mam wrażenie, że takich paru, kilku zadaniowców zagrało w sumie bardzo solidny sezon. Nie chcę nazywać zadaniowcem Rajona Rondo, ale to był jego dobry sezon.
Myślę, że byli lepsi gracze niż Rajon Rondo, jeśli chodzi o tych zadaniowców. I myślę, że był tylko jeden z nich, Etwan Moore, a reszta ssała. Poza Miroticiem, który zaczął grać lepiej.
Ian Clark.
No tak, ale co to jest Ian Clark? No. To trzeba głównie dać kredyt Anthony Davisowi i Drew Holidayowi. To jest głównie ich zasługa, zdecydowanie ich zasługa, nikt nie jest nawet blisko kredytu tam. Moim zdaniem, ale widzisz, z drugiej strony nie mam dobrego wyczucia, jeśli chodzi o Pelicans, więc może nie mam kompletnie racji. Może masz rację. Może faktycznie Rajon Rondo zasługuje na to, żeby dostać tutaj duży kredyt. Jego najlepszy sezon w życiu.
Najlepszy sezon od trzech. Nie, ale od 3-4 lat na pewno. Może 5 nawet.
Mój drogi, mnie najbardziej intryguje to, co się dzieje w konferencji wschodniej w tym momencie. I to, co Miami Heat zrobili z New York Knicks i to, co zrobili ostatniej nocy z Oklahoma City Thunder, przegrywając 27 punktami czwartą kwartę i przegrywając w Nowym Jorku 24 punktami. Widziałem fragmenty tego meczu i miałem wątpliwości, czy Miami Heat chce go wygrać i po porażce z Oklahoma ostatniej nocy wydaje mi się, że Miami Heat chamsko tankuje po to, żeby zagrać z Bostonem w pierwszej rundzie playoffów. Ten zespół gra kompletnie inaczej nagle, na innym poziomie energii niż grał wcześniej. To jest historia. Ja się zastanawiam, czy ktoś nie powinien się przyjrzeć temu, co Miami Heat robi. Ale to jest czy to jest zakazane? Nie jest zakazane. Ale to jest śmierdzi, tu śmierdzi tym, że Miami chce trafić na Boston i chyba im się to uda. To jest moja
wiesz co, no to jest oczywiście jakiś tam, powiedziałbym, ruch hazardowy. Ja zawsze jestem tak, nie wiem, sceptyczny do tego typu zachowań, działań, gdzie jestem super i potem odpuszczam. To jest taki klasyczny przykład mistrzostw świata w piłce nożnej, kiedy mam awans i w trzecim meczu w grupie puszczam rezerwy. I potem gdzieś to się na ogół nie udaje, mam wrażenie, że potem przychodzi czwarty mecz, jest jakieś takie rozprężenie. Pytanie, czy jesteś znowu gotów jakby wskoczyć na ten wyższy poziom, grając z Bostonem, być dobra, panowie, to teraz tak te ostatnie 4 czy 3 gry graliśmy takie sobie, takie lelum po lelum, a teraz znowu jesteśmy tym Miami walczącym, szarpiącym, nie oddającym żadnej piłki. Hej Kelly, hej Josh.
I to daje też asumpt Boston Celtics, żeby być jeszcze bardziej zmotywowanymi, gdy widzą, co się dzieje.
No właśnie. Właśnie zwłaszcza, że to nie, że to jest, wiesz, jakby czarno na białym widać wszystko, tak? To nie jest sytuacja, w której ojej, jesteśmy zaskoczeni, że będziemy grać z Miami.
Z drugiej strony podejrzenia można mieć to też do Waszyngtonu, że końcówka sezonu tankuje, ale myślę, że to jest coś głębszy, że tam jest głębszy kryzys.
Tam jest chyba głębszy kryzys.
Artykuł w Washington Post ostatni mówi o dużo poważniejszym kryzysie w Waszyngtonie i to nie jest tankowanie. Znowu wypowiedzi Marcina Gortata o pomocy w obronie, że nie ma tej chemii tu z tej strony. I trzeci zespół, który jest na dole między tymi miejscami, na miejscach 6-8, to jest Milwaukee Bucks, który od 2 meczów po prostu sadza Giannisa Antetokounmpo, tłumacząc się jego kłopotami z prawą kostką, z bólami prawej kostki. Myślę, że Giannis mógłby spokojnie grać, a oni nim nie grają. Oszczędzają go na playoffy, to jest wytłumaczenie.
Oficjalne. No tylko wiesz, tylko na co go oszczędzasz? Na mecz z Cleveland?
No Bucks nie chcą trafić, Bucks nie chcą zająć 6. miejsca. That's the point. I mogą, i to zresztą zobaczymy jeszcze, czy Miami trafi Boston, bo w ostatnim meczu Milwaukee będzie grało w Filadelfii. I jeśli Milwaukee w Filadelfii przegra, to Filadelfia jest 3., Cleveland jest 4. Jeśli Milwaukee w Filadelfii wygra, Cleveland wygra z Nowym Jorkiem, to Philly jest 4., Cleveland jest 3. Jeśli Giannis nie zagra, to Milwaukee pewnie przegra w Filadelfii. Zaraz z drugiej strony jestem też 100% pewien, jak to się rozstrzygnie tutaj. Czy może się tutaj zamieszać? To jest najgorsze, że jeszcze nic nie wiemy. Nie będziemy wiedzieć do ostatniej nocy sezonu w konferencji wschodniej, nie będziemy znać par. W konferencji zachodniej wydaje mi się, że też nie. Tu jeszcze możesz być, tu jeszcze Pelicans mogą skończyć na 4. miejscu, równie dobrze mogą być na 8. miejscu. Jeśli przegrają ostatni mecz z San Antonio, ostatni mecz sezonu. Mogą być na 8. miejscu grać z Houston, a mogą też jeszcze wylądować na 4. miejscu i mieć przewagę parkietu w pierwszej rundzie playoffów. To jest takie zamieszanie, więc jak w czwartek rano obudzimy się lub spojrzymy na wyniki, lub część z nas będzie oglądała na pewno mecz Denver z Minnesotą, to możemy się obudzić w nowym świecie. Kompletnie w nowym świecie. To są nasze rozstawienia, tu jesteśmy, tu gramy. W to gramy.
No tak.
Jest to ekscytujące. Nie mogę się w ogóle przygotowywać do zapowiedzi.
Tak, to jest chyba, tak to myślę o tych wszystkich komentatorach, że w gruncie rzeczy takie trochę pytanie, jak żyć? W sensie, jak odnaleźć jakiś taki wewnętrzny spokój, jak patrzeć na jakieś match-upy, to wszystko będzie takie trochę, bym powiedział, z marszu.
Jest trochę też tak, że jak się patrzy, to też...
Czy masz przemyślane po prostu wszystkie serie na wschodzie i tylko, no, tylko będziesz tak wyciągał jak Filip z kapelusza? Aha, Milwaukee, Filadelfia, bardzo proszę.
Nie, ja będę się przygotował...
Cleveland, Indiana, zapraszam.
Ja będę oglądał te mecze raz jeszcze, więc nie wiem, kiedy zdążę to zrobić. Mam nadzieję, że zdążę. Duże fragmenty tych spotkań między drużynami.
Że obejrzysz wszystkie mecze, które tak, żeby być jakby spatrzeć, co było w sezonie regularnym, tak?
Tak.
Czy tam w drugiej kwarcie LeBron James nie był w stanie pokryć Sabonisa?
Nie, chodzi mi o to, co drużyny chcą robić przeciwko danym drużynom. I oczywiście w sezonie regularnym trzeba wziąć poprawkę na to, że trzeba wziąć poprawkę na wiele rzeczy. gdy patrzy się na meczapy z sezonu regularnego, trzeba wziąć poprawkę na kontuzję, na moment sezonu, na zmęczenie, na składy. Trzeba też wziąć poprawkę na to, że to jest sezon regularny i drużyny nie są przygotowane w 100% na rywala. Czasem w ogóle nie są, to zależy od trenera, po prostu przychodzą na mecz i grają. Ale zazwyczaj w połowie już dokonywane są usprawnienia w tych meczach, więc można zobaczyć, co trener próbuje zrobić z danym zespołem. Sporo z tych rzeczy się przekłada na serie playoffowe i tutaj warto szukać. Właśnie nie zdradziłem, jak robić zapowiedzi playoffów, moim zdaniem, ale no, może nie mam racji. W każdym razie ja do tego tak podchodzę. Przykład w zeszłym roku historią pierwszej rundy playoffów w serii Clippers z Utah było to, jak dobrze radził sobie... To jest, Boże, to do legendy przejdzie. Jak dobrze radził sobie Joe Ingles w kryciu J.J.a. Redicka. Ostatnio wróciłem się do tej zapowiedzi, żeby ją przeczytać. I pisałem to w zapowiedzi, jak dobrze radził sobie Joe Ingles w kryciu J.J.a. Redicka. Było to widać, że wiesz, Joe Redick nie był najłatwiejszym graczem do zatrzymania w Clippers i potrzeba było, wiesz, najczęściej całej drużyny. I Joe Ingles trochę na wyspie sobie z nim radził i umiał go kryć, i umiał biegać po zasłonach. I to było już w sezonie regularnym widać. Więc pewne rzeczy wychodzą, a inne nie wychodzą.
Teraz się raczej nie spotkają. Teraz się nie ta para się nie spotka.
A mówiłem w kontekście serii w zeszłym sezonie, mój drogi.
Nie, ja rozumiem.
Była, nie w kontekście tych
playoffów. Nie, ja mówię, że no tak, no dobrze, dobrze. No, okay.
No. Więc...
Nie, no w sensie mówi, że można coś zobaczyć, no można się do czegoś odnieść, można sobie coś...
Tak, bo...
Jakieś szachy można sobie ustawić.
Gdy ktoś mówi, że mecze sezonu regularnego nie mają żadnego znaczenia dla serii playoffów, to nie ma kompletnie racji, ponieważ te drużyny grają już ze sobą w sezonie regularnym. I to są ci sami ludzie. Można oczywiście regulować to. Nie można powiedzieć, że te mecze sezonu regularnego mają 100% znaczenia, bo tak też nie jest. Nie można powiedzieć, że ma to 0% znaczenia, bo tak też nie jest.
Ale z 80% jest.
Nie umiem tego ocenić, bo to zależy, widzisz, od tego, w jakich składach grają zespoły. Pamiętam,
no nie, no rok więc, temu, to więc o tym mówię.
Nie pamiętam już, która seria rok temu, chyba w konferencji zachodniej, w pierwszej rundzie, była taka seria, gdzie na playoffy wyszły drużyny, które praktycznie ze sobą nie grały w sezonie regularnym. Nie pamiętam, jaka to już była seria. W sensie wychodziły w kompletnie innych piątkach, była jakaś zmiana, jakiś trade, wiesz, i te zespoły praktycznie nie grały ze sobą w sezonie regularnym, więc niby grały, niby były cztery mecze, niby ktoś tam był 3-1, ale tak naprawdę jakby tej serii nie było. Więc, no nic, ale to widzisz, to myślę, że wszyscy ucierpią na tym, myślę, że też drużyny ucierpią na tym, bo to jest najważniejsze, że drużyny w tym momencie sezonu we wtorek nie do końca wiedzą, na co już mają się przygotowywać. I ci ludzie, którzy zajmują się scoutingiem, mają pełne ręce roboty, bo w gruncie rzeczy nie wiadomo, z kim Portland zagra. Portland może zagrać chyba z 5 drużynami, z 6 drużynami cały czas. I czy, nie wiem, Nowy Orlean, tak? Z kim Nowy Orlean
zagra? Samym sobą nie zagra.
Oklahoma City, Utah, San Antonio, Minnesota, Nowy Orlean, Denver. 6 drużyn. Myślę, że Portland może zagrać z każdą z nich cały czas. To jest inne.
A w sensie 6, no tak, to masz rację. Tak.
A, no i tak to wygląda. Nie wiemy nic.
Tak to wygląda.
Nie, nic nie wiemy. To jest szalone. To jest kompletnie szalone, że nic nie wiemy. Jakieś historie ostatnich dni, które ci w oko wpadły? Widzisz zespół...
W 14.
Okej.
Okay. Znaczy ja nie potrafię tego... Wiesz, to przejście z czasów mroku do czasów, kiedy wygrywasz 50 zwycięstw, tak wiesz, tak ciach. Masz serię 14 zwycięstw na końcu. Grasz bez swojego najlepszego gracza. To jest
praca sama Hinkiego teraz. To jest to, co obiecał, tak, gdy tak. obejmował management klubu i powiedział dokładnie, za 7 lat będzie kontender w Filadelfii. Nie powiedział, że obiecuje, ale powiedział, że za 7 lat będzie kontender w Filadelfii. To był 2012 rok, jest 2018 rok, za rok powinien być kontender w Filadelfii. Może teraz już jest, jeśli chcesz to powiedzieć, ale... I stracił pracę mimo tego. I nie umiał utrzymać swojej pracy. To jest ciekawa dyskusja.
A na tych... Na ojca i syna nie ma siły.
Jest tam nauka chyba dla Sama Chińskiego płynęła z tego, dlaczego stracił pracę.
No i jaka jest nauka?
Wydaje mi się.
Powiedz. Proszę.
Że nie można się tak odseparowywać w swoim małym gabineciku i nie robić żadnego PR-u wokół tego, co się dzieje. Bo to, co się dzieje,
nie,
było...
ale dlaczego uważasz, że nie było PR-u? No właśnie uważam, że najlepszym dowodem na to, że ten PR był, jest to, że hashtag proces jest jakby przypisany dzisiaj do Filadelfii. Częsty proces.
Dobrze, ale zespół przez 3 lata przegrywał i nie robił nic, żeby wygrywać.
No ale taki był plan.
Ale ten plan zaczął z czasem męczyć. Zaczął męczyć, pamiętasz, agentów graczy, zaczął męczyć kluby, które grały w NBA razem i zaczął w końcu wymęczył też właściciela Joshua Harrisa. Więc to nie zadziałało. Zabrakło jakiejś otoczki w tym wszystkim. Jakiegoś lepszego ugrania tego procesu.
Ja wiem, ale byłoby na pewno lepiej, Maciek, gdyby Embiid zaczął grać 2 lata wcześniej. Gdyby Simmons nie stracił sezonu.
Wydarzyło się to. Na koniec sam Chinki stracił pracę i nie utrzymał swojej pracy.
No i...
Nie ma pracy. Nie może zbierać owoców tego jako generalny menedżer. Oczywiście możesz powiedzieć, że gdyby był właściciel, który miałby więcej cierpliwości do Sama Chińskiego, to Sam Chiński byłby teraz menedżerem i byłby Jezusem. Chodziłby po wodzie. Na boisku. Wychodziłby i tak się unosił nad ziemią. Gdyby był właściciel, który był w stanie jeszcze bardziej zaufać, niż zrobili to 76ers i zostawić go u władzy.
A propos chodzenia po wodzie... Nie wiem, czy rzucił ci się w czasie Wielkanocy taki mem, że na Golgocie stoi taki pusty krzyż i taki podpis. Tu wisiał Jezus Król Nazarejski, ale Polacy go uratowali.
Nie, kompletnie mi się nie rzucił w oczy. Coś takiego. Dobrze. Nie żyję tym, ale jeśli chciałeś wyrazić tutaj się.
Dobrze, nie, to a propos chodzenia po wodzie. No, mówmy dalej.
Już powiedziałem. Mówię o tym, że sam Chiński popełnił błędy. W tym, jak zawiadywał całym procesem.
Może było tak, że miał wsparcie właściciela do pewnego momentu.
Do pewnego momentu.
I ono się skończyło. No i to, wiesz, nic nie mógł z tym zrobić, szczerze mówiąc.
To nie jest łatwe tłumaczyć ludziom, którzy mają, wiesz, po 55 lat, 60 lat, przychodzą na twoje mecze i są twoimi season ticket holderami, którzy kupują karnety, że teraz jesteśmy w trakcie ogrywania, jak on się nazywał? Przypomnij mi kilku graczy. Już nawet nie pamiętam tych ludzi. Taki, jak się nazywał?
Jacara
Sampsona. Sprawdzamy, jak będzie, wiesz, jak będzie wyglądał, jak się Thompson nazywał, na imię miał, lubiłem go, zapomniałem, Thompson grał taki, na dwójce, trójce, 2-3, tak, sprawdzimy, co z niego będzie, co będzie się działo z, Boże, z były gracz Memphis, Tony Rotten, czy Tony Rotten jest odpowiedzią na nasze problemy na jedynce, wiesz, testowanie graczy kompletnie, wiesz, nie, z G League, którzy grają w NBA, jak się okazuje, w marcu i kwietniu w tym sezonie. I granie nimi już, wiesz, w listopadzie. I 3 lata czegoś takiego wymęczyło.
Z tej grupy, no, takim trafieniem jest właściwie tylko Covington.
Tak. On jest dużym. Będzie kandydatem do All-NBA Defense. Nie wiem, czy nie do pierwszego zespołu Covington. No nic, dobrze. No ale teraz widzisz, dzieje się to. I to też jest trochę to, o czym mówiliśmy, że można im przytoczyć te piki, które zostały nietrafione. Noel, Okafor, wybieranie centrów chyba. To jest tak najmniej może...
Tutaj czegoś zabrakło.
Ale z drugiej strony, wiesz, jak patrzysz, jak na przykład jak dobry jest Nikola Jokic, najgorszy obrońca obręczy w NBA, człowiek, który robi triple-double na mecz, niemalże w ostatnim miesiącu, i potem patrzysz, gdzie jest Jalil Okafor w tym samym czasie, zastanawiasz się, czy między jednym a drugim jest aby na pewno taka ogromna przepaść, jaka istnieje w tej chwili. Więc, wiesz, wyszkolony center, Okafor miał nim być, nie poszło. Noel to jakiś plan taki może, którego, znaczy wiesz, no już nie przesadzajmy, nie róbmy, wiesz, nie oczekujmy z Sama Hinkiego, żeby byłby w stanie przewidzieć wszystko, co się wydarzyło w NBA w ostatnich, wiesz, trzech latach, to już spokojnie, spokojnie z tym, dużo rzeczy.
Ale masz rację, no dwa piki są jednak umoczone. No.
Tak, ale dwa piki zostały trafione w potencjalnych franchise playerów i to jest coś, co jest, to jest coś, co każdy... Nie wiem, który klub ma franchise playerów w konferencji wschodniej teraz i ma ich na lata. Ile jest takich klubów, które może to samo powiedzieć? Milwaukee? Klub, który ma LeBrona? No ile klubów jest takich, które może to powiedzieć? Filadelfia wydaje się mieć dwóch.
No, ale dlaczego powiedziałeś?
Z czterech...
Dlaczego powiedziałeś Milwaukee?
Bo jest Giannis Antetokounmpo w Milwaukee Bucks.
Drugi?
Jego miałem na myśli. Drugi to jest klub, w którym gra LeBron James.
Aha, w tym sensie, a że są franchise, myślałem, że mają dwóch franchise playerów. Hmm. Że masz jednego, dobrze.
Więc to trafił chyba... z tych czterech.
No nie, no ja bym ciągle wierzę w Anthony Davisa jako franchise player.
Mówię o konferencji wschodniej.
Teraz. Okay.
O wschodzie, mówię.
To w ogóle zamieniłeś.
Dobrze, mój drogi. Co jeszcze?
To nie ma. Jakieś historie, kontuzje, ktoś nie zagra, ktoś się skręcił, ktoś coś się zmienia dla kogoś. Jakieś dramaty. Oczywiście jesteśmy w takiej mgle wojny, w sensie coś wiemy, ale bardzo niewiele. Mhm. Czy dzisiaj się coś wyjaśni?
A patrzysz na drogę? Uważaj, bo zaraz już wjedziesz w róg. W rów. Dobrze, mój drogi. No nie wiem, ja nie mogę ci tak usiąść teraz i ci wszystko tłumaczyć. No, to nie jest taka...
Nie, tak pytam, czy się wyjaśni,
czy są jakieś kontuzje, czy coś. Nie chcę... Nieładnie
no pytam, zabrzmieć. Czy coś się wydarzyło, no, czy są jakieś newsy, czy są jakieś wydarzenia wstrząsające sceną.
Wiesz, to też jest trochę tak, że gdyby te same trzy tygodnie sezonu, które regularnego, które są na końcu, rozegrać na początku, to zawsze pamiętalibyśmy je lepiej. No, żylibyśmy nimi bardziej. Sezon jest za długi i ta końcówka sezonu, nawet jeśli te mecze są emocjonujące, wygrane Oklahoma w Houston, to rodzi często podejrzenia, czy zespoły jeszcze im zależy, czy nie. Czy jak bardzo zależało Houston, żeby grać z Oklahoma. Przykład z ostatniej nocy Miami to jest abstrakcja niemalże, bo jest naprawdę podejrzenie moje tutaj duże, że oni tankują końcówkę tego sezonu, żeby grać z Bostonem. Czy wiesz, ja się nawet wracałem do Toronto grającego, wiesz, i przegrywającego mecze, czy Toronto wiedząc już, że ma pierwsze miejsce, jak bardzo im zależy, no i na końcu i na końcu w wielu tych meczach łatwo znaleźć jakieś przyczyny, no ale wiesz, są też mecze w konferencji zachodniej teraz, gdzie zespoły grają do końca i Denver jest w trakcie serii sześciu zwycięstw i może nie wejść do playoffów na końcu, jeśli przegra z Minnesotą, mimo tego, że zrobili 7-4 bez Gary'ego Harrisa, który wrócił ostatniej nocy. I mogą nie wejść do playoffów, mimo tego, że tak agresywnie i dobrze kończą sezon. Portland przegrało 4 mecze z rzędu, CJ McCollum jest w dużym dołku. Russell Westbrook może zrobić triple-double, potrzebuje do tego tylko 16 zbiórek w ostatnim meczu z Memphis, żeby mieć triple-double za sezon regularny, drugi rok z rzędu, pierwszy koszykarz w historii.
Myślę, że tam się będą rozsuwali pod tablicami.
To w ostatniej nocy się już działo, że zastawiali, on zbierał piłki, było polowanie na...
Fajnie.
Ale na
ile? Bo tam miał 3 mecze, 41, to ile?
Teraz 16 potrzebuje. Ostatniej nocy zebrał 18. Potrzebuje 16 w meczu z Memphis i będą na pewno na to polować. To może być spektakl, jeśli ktoś chce oglądać taki cyrk.
Będzie takie raz, dwa,
nabijanie. Tak.
Może będzie tak, że będzie odbijał od obręczy i łapał.
Memphis powinno zrobić wszystko, żeby Russell Westbrook nie miał tego. Ja bym to zrobił na miejscu Memphis. Kompletnie we dwóch zastawiał Russella Westbrooka od deski. I zagrał mecz tylko po to, żeby zostać zapamiętanym. Żeby ten sezon Memphis skończył się takim akcentem. pozytywnym na końcu i został zapamiętany, dlatego że Grizzlies nie pozwolili. Grizzlies, którzy mieli przecież z Russellem Westbrookiem na pięku przez ostatnie lata, czy w playoffach, i potrafili zaś mu za skórę, żeby dokładnie to Grizzlies zrobili. Dobra, mówiłem, przerwało nas, mówiłem o tym, że Grizzlies powinni powinni przeszkodzić Russellowi Westbrookowi zebrać 16 piłek i zrobić absolutnie wszystko, żeby tego nie zrobił. W ten sposób...
Nie, no puścić. Zadać Marka Gasola po pierwszej kwarcie. Grać small ballem. Udawać, że się gra. Nie wiem, cokolwiek. Ja bym bardzo chciał, żeby było, żeby ten rekord był.
Ale Memphis nie powinni chcieć, żeby był ten rekord. No co mają, coś muszą wynieść z tego sezonu, Boże, tankują od połowy sezonu, wiesz, coś, jakiś akcent, coś zrobić, no, na końcu, no, coś, skoro wszyscy wiedzą, że Westbrook ma zebrać 16 piłek, to zrobię wszystko, żeby nie zebrał 16 piłek, absolutnie wszystko, niech to mu przypomina szopkę, jak mecz, ostatni mecz Kobiego z Utah, niech to będzie nawet taką szopką, tego typu, niech to zrobią.
Moim zdaniem presja mediów będzie taka, że odpuszczą.
Memphis Grizzlies odpuszczą pod presją mediów, żeby Russell Westbrook zrobił triple-double, bo wszyscy chcemy, żeby Russell Westbrook zrobił triple-double.
Tak,
ja myślę, że ludzi nawet nie ma pojęcia, że Russell Westbrook może to zrobić.
Tak.
Wiesz? Rok temu wszyscy mówiliśmy o triple-double Russella Westbrooka, niektórzy używali tego jako argumentu za tym, żeby dostał nagrodę MVP. Miałem wrażenie,
dostał,
że...
Dostał.
Tak, to teraz też powinien dostać nagrodę MVP, jeśli to był argument tak duży. MVP dla Russella Westbrooka ode mnie. Wiesz? Ja mu daję MVP.
Super.
Miał lepszy sezon niż ten poprzedni.
No taki bardziej dojrzały, bym powiedział.
Dobrze, mój drogi. No dobrze, musimy zakopać kogoś w środę, czyli jutro, i będziemy wybierać między Denver a Minnesota. I będziemy musieli się w tym zgodzić. I mam przeczucie, że...
Tak.
Będziemy mieli problem, żeby się zgodzić.
Dlaczego?
No mam...
Ja się chętnie z tobą zgodzę.
To byłoby...
Ja bardzo chętnie zakopię Minnesota.
No i właśnie się tutaj chyba nie zgodzimy w tej kwestii.
Aha.
No i będziemy, będziemy, wiesz, dajesz padel, daj tego, zostaw go, nie, tego daj. I tak będzie to wyglądać na końcu.
No to gorzej.
Chcesz zakopać Minnesota? No wiem, że ty chcesz zakopać Thibodeau, tylko żeby głowa wystawała.
Bardzo. Nie, nawet nie.
Tak? Nie? Czyli nawet, żywcem, nawet, żywcem zakopać Toma Thibodeau.
Nawet nie chcę do głowy.
Którego gracza Minnesota zakopałbyś ostatniego żywcem? Ostatniego, żeby tak jeszcze miał nadzieję.
Townsa chyba.
Townsa byś nie zakopywał. To młody jest,
tak.
Nie? Jeszcze. No, ja chyba też bym Townsa nie zakopywał. Chyba na pewno. Ale z drugiej strony może Jimmy'ego Butlera? Trochę bym mu współczuł.
No tak. No Jimmy, tak. No, ale tak, Jimmy'ego też bym nie zakopał.
A w Denver? Kogo byś nie zakopał? Żywcem.
Nie zakopał. Nie no, Harrisa bym na pewno nie zakopał.
Jednego gracza. Ja wyobraź sobie, że stoją przed tobą wszyscy z Denver Nuggets, poza Rafałem Juciem, i błagają cię o to, żebyś ich nie zakopał żywcem.
No Jokicia bym nie zakopał.
To w sumie więcej kopania jest, jak masz Jokicia zakopać, domyślam się.
No tak, no to trzeba kogoś małego zakopać.
Siły na zamiary mierzyć. Ja nie wiem, chyba bym nie zakopał Kenneta Farida, bo go lubię. Chyba jego bym nie zakopał.
Nie, Kenneth Farid jest niestety pierwszy do zakopania. Nie powiem więcej. Kenneth Farid w ogóle idzie z łopatą. No.
Ja bym go nie zakopywał. Jeśli chcesz, to go zakopuj. Ja chyba bym go wybrał. Chociaż z drugiej strony Gary Harris jakby się spojrzał na mnie tymi swoimi oczami i poprosił. Nie, mam rodzinę, mam dzieci, nie zakopuj mnie. To może jego bym nie zakopał. Dobrze. Ten segment był wyjątkowy. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. Masz dalej pracę, wracamy jutro, tak? Dobrze słyszę?
Tak, tak, dobrze. Tak, doskonale.
Trzymaj się.
Pozdrawiam wtedy.
Przemyśl, czy chcesz zakopać mnie za to.
Stadium energy and fan fights, carryouts wilding in the venues, fireworks in my entrance, sponsors in the VIP taking notes, the catering was Pakistan Egyptian, face these memoirs of venom like snake teeth, hammers in the cut, what the fuck is the safety, I'm a one shot kill expert, known for putting in the best work, Silicon Valley be the network, the first rapper to match Apple, Mike's designed to sell out every franchise base for those trying to make it happen, fireworks, fireworks, my fireworks. Go to war with the god, you gotta fire first. My crown tilted, pyramids, my squad built.